Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana prosił go: jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przypisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Oto słowo Pańskie.
W imię Boże rozpoczynamy rekolekcję. Trochę nietypowo, bo z reguły rekolekcje w tym czasie rozpoczynają się gdzieś w okolicach drugiego, trzeciego tygodnia Wielkiego Postu, a my rozpoczynamy je w niedzielę przed Środą Popielcową. Może ktoś zapyta, dlaczego? Może właśnie dlatego, żeby po raz pierwszy dla niektórych spróbować wejść w czas Wielkiego Postu bardzo świadomie, wiedząc, że jest to czas obfitujący w łaski i nie można go przegapić, nie można przegapić ani jednego dnia. Bo właśnie w tym czasie Pan Jezus chce bardzo mocno mówić do nas, pokazywać, co jest w naszej duszy chore, co domaga się Jego dotknięcia, Jego uzdrowienia, co jest tą przeszkodą, która powoduje, że albo nasza wiara jest słaba, albo nie mamy relacji z Jezusem i mówimy, skoro tej relacji nie mam, to znaczy, że Boga nie ma. Czas Wielkiego Postu jest czasem błogosławionym, ale trzeba go przeżywać bardzo świadomie. I tak na pewno w niejednym kościele w czasie Wielkiego Postu będzie mówiło się o potrzebie walki z grzechami. I bardzo dobrze, bo to jest główna przeszkoda naszego spotykania się z Bogiem. Ale dla wielu ludzi grzech to jakaś abstrakcja. Mówią, no są tam jakieś grzechy. Kościół o tym mówi. Czasami trzeba z tych grzechów się spowiadać. Ale nic poza tym. Więcej mnie ta sprawa nie obchodzi. I chodzi o zmianę myślenia. Grzech to nie jest abstrakcja. Grzech to jest jakaś forma samoszkodzenia. To jest jedna z definicji grzechu. To jest szkodzenie sobie, ale także i innym ludziom. I kiedy szkodzimy sobie bądź innym, to znaczy, że sami zadajemy sobie cierpienie albo jesteśmy sprawcami cierpienia dla innych. W dzisiejszym pierwszym czytaniu spotkaliśmy się z człowiekiem, który jest chory na trąd. I tak samo temat ten pojawił się w dzisiejszej Ewangelii, kiedy przyniesiono Jezusowi chorującego na trąd. W czasach Jezusa była to jedna z najgorszych chorób. Choroba, która wiązała się z niewyobrażalnym bólem, obejmowała stopniowo całe ciało człowieka. Była to choroba bardzo zaraźliwa i często prowadziła do śmierci. Ale Jezus, bardzo często mówiąc właśnie o grzechach, posługuje się porównaniami do tej właśnie choroby, do trądu. Dlaczego? Ponieważ jest tutaj wiele podobieństw. Tak jak trąd obejmuje stopniowo całe ciało człowieka, tak samo jest, kiedy grzeszymy. To nie jest tak, że sprawa będzie dotyczyła tylko jakiegoś zmysłu naszego ciała. Ona będzie także zarażać nasz umysł, psychikę, emocje, uczucia i w stopniu największym naszą duszę. Trąd jest chorobą zaraźliwą. Tak samo jest w przypadku grzechów. Jeśli gdzieś zaczyna pojawiać się zło, to bardzo szybko znajdą się naśladowcy. Naśladowcy tego zła. Osoby, które zaczną postępować dokładnie tak samo. I w końcu też choroba trądu prowadzi do śmierci. I tak samo może być w przypadku grzechu. Może doprowadzić do śmierci o wiele gorszej niż ta śmierć fizyczna, bo do śmierci duchowej, do wiecznego potępienia. Jak mamy postępować, mając świadomość, że każdy z nas w mniejszym bądź większym stopniu jest takim trędowatym? Mamy wziąć sobie do serca to, co mówi w dzisiejszej Ewangelii do nas Jezus. On objawia się nam jako jedyny lekarz zdolny uzdrowić nas z nawet najgorszej choroby. Oczywiście mówimy tutaj przede wszystkim o chorobach duchowych. A więc jako jedyny może nam pomóc wyrwać nawet z najgorszych grzechów. I może właśnie tutaj, teraz jest dobry moment, aby powiedzieć Jezusowi, jaki to jest grzech, jaka to jest sprawa, która jest takim moim trądem, która odbiera mi radość życia, odbiera mi nadzieję. Nadzieję na to, że moje życie może wyglądać inaczej, że mogę podobać się Bogu. Powiedz o tym Jezusowi szczerze. Przyznaj się do tej choroby. Dzisiaj, tak jak w czasach Jezusa, wielu ludzi cierpi z powodu grzechów, czy to swoich, czy innych ludzi. Ale tak jak i wtedy, tak i dziś, zadajemy sobie pytanie: Boże, dlaczego grzeszę? Dlaczego inni grzeszą? Dlaczego zadaję sobie cierpienie, albo inni zadają mi cierpienie? Dlaczego tak trudno jest przerwać, przestać grzeszyć? Dlaczego muszę tak często upadać? Jest tak dlatego, ponieważ często nie dochodzimy do korzenia naszych grzechów, do tej pierwszej przyczyny, która jest główną przyczyną naszych upadków. Dokładnie tak samo jak w przypadku chorób. Dopóki nie dojdzie się do tej pierwotnej przyczyny ogniska choroby, dopóty nie można tej choroby wyleczyć. I chciałbym powiedzieć o takiej sprawie, która bywa korzeniem wielu naszych grzechów i upadków, a rzadko się o tym mówi. Mianowicie będę mówił o porównywaniu się. Wielu z was może się w tym momencie zdziwić. Jak to? Czy porównywanie się z innymi jest grzechem? Co jest w tym złego? Przecież może ktoś powie, gdybyśmy się nie porównywali, to nie byłoby postępu. Oczywiście, porównywanie samo w sobie złem może jeszcze nie jest. Pytanie tylko, co dzieje się potem z nami albo w naszym życiu. Może być porównywanie się pozytywne, które będzie prowadziło do dobra, ale może też być porównywanie się negatywne. I dzisiaj będziemy mówili o tym drugim. I niestety to właśnie ono dominuje w naszym życiu. Tak bardzo w skrócie mówiąc, czym jest to porównywanie się negatywne? To jest to takie porównywanie się, które prowadzi do konkluzji: jestem lepszy niż inni. Albo na przykład jestem gorszy niż inni. W obu przypadkach mamy do czynienia z konkretnym złem. Tym złem jest to, że dokonuję oceny moralnej siebie samego i drugiego człowieka, nie mając do tego żadnych uprawnień, bez żadnej znajomości drugiego człowieka, którego znam bardzo powierzchownie. Być może tylko osądzam na podstawie jakiegoś jednego zdania czy uczynku. I to jest to pierwsze zło. Drugim złem, jakie z tego wynika, jest to, że najczęściej po takim porównaniu się to zmienia się nasz stosunek do drugiego człowieka, do bliźniego. I tak niestety, jako kapłan spotkałem się wiele razy z ludźmi, którzy padali ofiarą krzywdzących porównań. I też niestety spotykałem się z takimi, którzy zniszczyli niejednego człowieka przez krzywdzące porównania. Bo porównywanie się, jak powiedziałem, jest korzeniem wielu grzechów. To nie tylko grzechy obmowy czy oszczerstw, ale także zazdrości, chciwości, pożądania, kradzieży, zabójstw, wojen. Zacznijmy jednak od takich przykładów, które są nam najbardziej znane, ale trzeba je sobie uzmysłowić. Pierwszy przykład z życia rodzinnego, z życia tych, którzy mają dzieci. Bardzo często popełniają taki błąd, że zaczynają się porównania. A więc ktoś taki, rodzic, matka, ojciec, ma dziecko, dzieci i zaczyna je porównywać. Bardzo często na przykład do siebie samego. I mówi takim dzieciom: ja w twoim wieku tak nie postępowałem. Ja na twoim miejscu zachowałbym się bardziej odpowiedzialnie i tak dalej, i tak dalej. Porównują te dzieci do siebie, do swojej przeszłości, życia, własnych wyborów, zapominając, że przecież oni urodzili się w innym czasie niż ich dzieci, że być może oni wzrastali w innych warunkach niż ich dzieci i że tak naprawdę te ich dzieci to są odrębne jednostki. To nie są klony, ale to są inni ludzie, mający swoją własną osobowość, charakter, czasem zupełnie odmienną od własnych rodziców. I zawsze takie porównania będą krzywdzące. Często też jest tak, że rodzice porównują swoje dzieci na przykład do innych dzieci. Dzieci z klasy, dzieci sąsiada, sąsiadki. I może nawet nic nie mówią, ale sobie pomyślą: o, dzieci tej mojej sąsiadki, to one są zawsze takie grzeczne w kościele, a moje nie idzie ich utrzymać w ławce. Wiercą się, kręcą, rozproszone. A dzieci jeszcze mojej innej koleżanki to potrafią w domu się modlić, są zawsze grzeczne, uczą się, a moje? I wystarczy, że już tak sobie pomyślisz i zmienia się twój stosunek do własnych dzieci. Zaczynasz je w jakiś sposób odtrącać. Może nawet masz żal i pretensje do Pana Boga: Boże, dlaczego moje dzieci są takie trudne, a innym dałeś takie dobre, miłe, ładne dzieci? I to już jest w jakiś sposób ściąganie przekleństwa na swoje własne dzieci. Albo jeszcze inny przykład, kiedy rodzice zaczynają porównywać rodzeństwo między sobą i mówią: widzisz, Jasiu, gdybyś ty się zachowywał tak jak twoja siostra Kasia, to byłoby dobrze. Ale ty taki nie jesteś. Albo na przykład: Basia to jest porządna dziewczyna, ładnie się uczy, jest piękna, utalentowana, a Ania, co z niej będzie? Nikt nie wie. Co się dzieje? Te dzieci nie będą się lubić, bo one są przeciwstawiane, jest wbijany klin między rodzeństwo. I potem po latach ci rodzice dziwią się: dlaczego te nasze dzieci się nie dogadują? Dlaczego się nie lubią? Nie lubią się dlatego, bo we wczesnym dzieciństwie dochodziło do takich krzywdzących porównań. I to potem za człowiekiem idzie. Inny przykład porównań i związanych z tym błędów dotyczy ludzi młodych. Jest to czas, szczególnie czas dorastania, kiedy ludzie się porównują, młodzi ludzie się porównują. A ten dojrzewa szybciej, a ten później. A ten szybciej urósł, a tamten jeszcze jest dzieciakiem i tak dalej. A ten się lepiej uczy, a tamta się uczy gorzej. Pół biedy, jeżeli młodzi porównują się w sprawach na przykład nauki, talentów i działa to na nich mobilizująco. To jest wtedy dobre. Ale jeżeli porównania dotyczą spraw, które są od nich niezależne, na przykład wygląd, uroda, sprawności i tak dalej, talenty, to wtedy dochodzi do samopotępiania się. Ja jestem gorszy, ja jestem najbrzydszy, ja nic nie umiem, nic nie potrafię i tak dalej. Jeżeli zabraknie osoby, która uświadomi młodego człowieka, że popełnia błąd w takich porównaniach, to wtedy ta krzywda idzie za tym człowiekiem przez długie lata. Czasami też ci młodzi ludzie niestety porównują się w sprawach dotyczących tego, co posiadają, w sprawach materialnych. I to już jest rzeczywista krzywda, którą sobie potrafią wyrządzać. Dzielą się na tych, których stać i na tych, których nie stać. My jesteśmy ci fajni, bo mamy pieniądze, a to są ci, którzy tych pieniędzy nie mają. I potem też niestety dochodzi do wzajemnej wrogości, aktów agresji. Młodzi dzisiaj bardzo się w tych sprawach gubią. Kolejna bardzo ważna przestrzeń, gdzie czasami dochodzi do takich porównań bardzo krzywdzących, to przestrzeń życia rodzinnego, a konkretnie małżeńskiego. I tutaj mógłbym podać wiele, wiele przykładów małżeństw, które są albo w wielkim kryzysie, albo wręcz się rozpadły. Dlatego, bo jedna ze stron pozwalała sobie na takie krzywdzące porównania. I tak właśnie też może się wydarzyć, że jakiś mąż będzie przyglądał się żonie i tak jej powie: inne żony to potrafią tak o siebie zadbać, umalować się, fajnie się ubrać, a ty szału nie ma. Albo też jakieś żony powiedzą do męża: widzisz, a mąż tej mojej koleżanki to taki zaradny, wszystko naprawi w domu, zrobi, a ty to śrubokręt do ręki weźmiesz i od razu sobie przebierz rękę na wylot. Gdzie oczy miałam, jak ciebie takiego nie dojdę brałam? No właśnie. A jeszcze gorzej, jeżeli się pojawi taka sytuacja, że jakiś mąż powie do żony: gdybyś ty gotowała jak moja mamusia, te jej schabowe palce lizać, a ty nawet nie nazywaj tego schabowym, bo obrażasz kotleta, który leży na tym talerzu. I Bogu winna ta teściowa, która naprawdę robi fajne schabowe, ale ona w tym momencie jest największym wrogiem dla tej kobiety. I oczywiście też ona traci zaufanie do swojego męża. I niech taki mąż nie spodziewa się, że ona mu kiedykolwiek usmaży jakieś dobre kotlety. Co więcej, specjalnie mu przypali. Tak się to właśnie kończy. Oczywiście trochę sobie tutaj żartujemy, ale chcę pokazać, że bardzo często właśnie tak jest w życiu rodzinnym, małżeńskim. Porównujemy się. Ja zrobiłem to, a ty nic nie zrobiłeś. Ja zarabiam tyle, ty nie zarabiasz ani połowy z tego. Ja mam takie wykształcenie, ty nie masz takiego wykształcenia, więc się nie odzywaj. I to już są naprawdę rzeczywiste problemy. To wszystko jest znakiem braku miłości. Jest to znakiem tego, że my często podchodzimy do małżeństwa, jak to się mówi, z linijką. Mierzymy na centymetry, kto co zrobił, porównujemy się. A to jest tylko karykatura małżeństwa. Inne przykłady porównań, które są bardzo szkodliwe, może już w innych powołaniach, choćby w kapłaństwie, w życiu zakonnym. Ile razy ja też czegoś takiego doświadczyłem. Przychodzi ksiądz czy siostra zakona do nowej parafii i już po pierwszym dniu dochodzi do niego: a wie ksiądz, wie siostra, bo ludzie gadają, że ten poprzedni ksiądz to jednak fajniej mówił kazania niż ksiądz, a ksiądz tak przynudza. Albo tamten poprzedni to był taki przystojny, a ksiądz... Co ten człowiek zrobił? Dopiero pierwszego dnia tygodnia pojawił się, nawet nie zdążył pokazać, co potrafi, ale już mu ludzie przykleili jakąś łatkę i się od nich ciewa. I tylko trzeba iść później, jak to się mówi, z takim krzyżem nałożonym przez ludzi i męczyć się, bo ciebie ocenili, bo ciebie porównali do kogoś, a ty na to nie miałeś wpływu. W polityce niestety kolejna przestrzeń, gdzie bardzo często dochodzi do porównywania się. To wręcz naocznie widzimy, że tam to już nie ma niczego pomiędzy. Są skrajności. My jesteśmy najlepsi, oni są najgorsi. Jak to bardzo nas później przeciwstawia? Skąd później się biorą te wszystkie konflikty ogólnospołeczne czy narodowe? I jeszcze jedna przestrzeń życia religijnego, gdzie się porównujemy do innych. I tutaj można by nawet odwołać się do jednego z fragmentów Ewangelii, gdzie widzimy faryzeusza, który modli się w świątyni, widzi siedzącego w oddali celnika i ogląda się na niego i modli się do Boga: Boże, dziękuję Ci, że ja nie jestem jak ten celnik, ten złodziej, ten grzesznik. No właśnie, ile razy nam się tak zdarzyło, że przychodzimy do świątyni i zaczynamy oglądać innych, porównywać. A ten to się modli tak, a ta to się modli inaczej. Porównujemy się, kto jest lepszy, kto jest gorszy. Oczywiście taka religijność jest religijnością fałszywą. Bogu podobać się nie może, bo w niej po prostu nie ma miłości. Odpowiadając na pytanie, dlaczego w naszym życiu pojawiają się tego rodzaju grzechy. Dlaczego w ten sposób się ranimy? Dlaczego się porównujemy właśnie na ten negatywny sposób? To odpowiedź jest jedna. Ponieważ chorujemy na miłość. Nasza miłość jest chora. Nasza miłość jest chora. I to na dwa sposoby. Wtedy, kiedy myślimy, jestem lepszy, a inni są gorsi. Albo ja jestem gorszy, a inni są lepsi. Ten sam powód, problem z miłością. Tylko jeżeli ktoś myśli, że ja jestem lepszy, to znaczy, że ma problem z miłością bliźniego. A jeżeli ktoś myśli, ja jestem gorszy, to znaczy, że to on choruje, że nie potrafi kochać, pokochać samego siebie. Problem też, jaki pojawia się w nas w tych chwilach, kiedy dokonujemy takich krzywdzących porównań, to ten, że żyjemy złudzeniami, że cokolwiek wiemy o innych ludziach, że ktoś jest lepszy albo gorszy. Albo też mamy mylne wyobrażenie o samych sobie. Wydaje nam się, że to my właśnie jesteśmy lepsi od innych. Często też za takim myśleniem najpierw kryje się bardzo niskie poczucie własnej wartości, ale też ukryte pragnienie, by dominować nad innymi, by móc innymi rządzić i w ten sposób będziemy ich krzywdzić. Bardzo często też porównując się do innych, dochodzi do usprawiedliwienia własnych grzechów. Dla przykładu, ktoś widzi, że koledzy z pracy kradną, to on powie sobie, no wszyscy kradną, więc czemu ja nie mam kraść? A może nawet to, że ja kradnę, nie jest złe, bo ja kradnę tylko tyle, a inni kradną tyle. Ktoś powie, owszem, zdradziłem żonę, ale przecież wszyscy zdradzają. Ktoś powie, zdradziłem męża, ale jaki problem? On pierwszy mnie zdradził. Porównywanie siebie do innych to jest najprostsza droga do piekła. Wtedy, kiedy czynię to po to, żeby usprawiedliwić swoje własne błędy. Bo tutaj nie ma najmniejszego pragnienia, aby zerwać z tym grzechem. Nie widzę w tym zła. Wręcz nawet w jakiś sposób uzasadniam i stwierdzam, że to zło jest usprawiedliwione. Dlaczego zatem porównujemy się, choć wiemy, że to tak nas niszczy? Tak jak powiedziałem wcześniej, ponieważ brakuje nam miłości. Miłości do samych siebie, do innych ludzi, a przede wszystkim do samego Boga. Często też nie widzimy tego, co posiadamy. I tutaj, aby to uzdrowić, potrzeba naprawdę wiele się modlić. Najpierw dostrzec problem, a potem modlić się i błagać Jezusa, aby On w nas to uzdrowił. Abyśmy potrafili spoglądać na innych ludzi, na samych siebie, tak jak widzi nas sam Chrystus. Kto tego nie zrobi, ten uczyni ze swojego życia piekło. Nigdy nie będzie zadowolony. Taki człowiek będzie zniewolony przez złego ducha, przez szatana, który wciąż będzie mu podsuwał różne możliwości porównywania się z innymi ludźmi. Musimy uczyć się z Bożą pomocą przyjmować wszystkich ludzi takimi, jacy są. Owszem, to nie znaczy, że mamy przymykać oka na zła, które czyni drugi człowiek. Wręcz przeciwnie. Zło trzeba nazywać po imieniu, ale zło nazywać po imieniu, ale nie dopuszczać się oceny tego człowieka, a jeszcze bardziej porównywania do samego siebie. Ja bym na pewno tak nie postąpił jak on. Jest możliwe porównywanie się do bliźniego w taki sposób, że to nie wyrządzi mu krzywdy, ani nam, ale tylko wtedy, kiedy nasze serce będzie czyste, wolne od zawiści, zazdrości, kiedy będzie zdolne, by kochać. Tak właśnie postępowali święci. I to jest właśnie klucz, aby zrozumieć, jak my możemy porównywać się na taki sposób, który będzie nas budował. Porównywać się jedynie do Jezusa Chrystusa. On ma być tym wzorem, do którego mamy zmierzać. Tak właśnie czynili święci. I porównywali się do Jezusa. Dlaczego? Bo kochali Jezusa. To jest bardzo istotna sprawa. I w ten sposób dochodzili do wielkiej świętości. U nas ludzi jest problem raczej tego rodzaju, że porównujemy się nie do Jezusa, tylko do innych ludzi. I po drugie, że nie czynimy tego z miłości, tylko właśnie z braku miłości. Bo nam tej miłości brakuje. A więc widzimy raczej w nich to, co najgorsze. Odzieramy swoje życie ze świętości. Jeżeli mamy się porównywać, to tylko i wyłącznie z miłości, albo do Boga, albo do ludzi. I wtedy z takich porównań nie będzie zła, ale będzie dobro. Kiedy z miłości porównuję się do drugiego człowieka, to wtedy widzę w nim tylko to, co jest najlepsze. I czynię to porównanie po to, aby pokornie uczyć się od tego człowieka, jakie mogę nabyć cnoty, które on posiada. Podobnie też, kiedy widzę kogoś biednego, jeżeli spoglądam na niego z miłością, to nie pytam, dlaczego on wszedł w tą biedę, być może na to zasłużył i tak dalej, tylko raczej w jaki sposób mogę mu pomóc. I sam uczę się dziękować Bogu za to, co posiada. Aby też uniknąć pułapek związanych z porównywaniem się do innych, trzeba być zapatrzonym w samego Jezusa. Nie w innych ludzi, ale w samego Jezusa. To nam pomaga chronić samych siebie przed pokusami, przed wejściem szatana w takie porównanie. I tutaj skutecznym lekarstwem jest droga krzyżowa. Rozważanie tajemnic męki Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo już pierwsza stacja drogi krzyżowej uczy nas prawdy o tym, czym tak naprawdę są porównania i sądy. Pierwszy, najbardziej krzywdzący sąd, jaki odbył człowiek nad Bogiem, to był właśnie sąd Piłata nad Jezusem. Pierwsza stacja drogi krzyżowej. Jakie to miało później konsekwencje i dla Jezusa, i dla nas wszystkich? Ile razy my zachowywaliśmy się jak ten Piłat, osądzając innych, tak jak Piłat osądził Jezusa? Może właśnie wysłaliśmy kogoś na krzyż. Więc niech będzie dla nas w tym czasie Wielkiego Postu, który się rozpocznie, każde nabożeństwo drogi krzyżowej okazją, abyśmy się nauczyli unikać tych okazji do porównywania się, do osądzania bliźnich, ale też abyśmy w czasie tej drogi krzyżowej modlili się za tych, których skrzywdziliśmy naszymi ocenami czy porównaniami. Czyńmy to w duchu intencji wynagrodzenia, pokuty za te grzechy, krzywdy wyrządzone innym. Pamiętajmy, że to, co nieodpokutowane tutaj na ziemi, trzeba będzie odpokutować po śmierci w czyśćcu. A więc każde nabożeństwo drogi krzyżowej może być fantastyczną okazją, aby to wszystko odpokutować. Niech to będzie nasze postanowienie na ten Wielki Post. Dobrze też jest, jeśli chcemy przepracować w sobie tę skłonność do zła, czcić Matkę Bożą i rozważać jej życie. Popatrzmy, ona była najbardziej święta, najhojniej obdarowana przez Boga łaskami. I co? Czy porównywała się z innymi? Ja to jestem święta, a wszystkie inne to nie. Ani przez chwilę, ani przez sekundę. Nigdy Maria nie porównywała się z innymi. To raczej właśnie ona bardzo pokornie podchodziła do siebie i nigdy się nie wywyższała. Trzeba prosić Pana Jezusa też, aby uzdrawiał w nas te rany, które zadali nam ludzie w momencie, kiedy nas porównywali do innych, kiedy nas oskarżali, kiedy nas poniżali. Jeśli tego nie zrobimy, te rany w nas ciągle będą żywe, będą krwawić i może się okazać, że my zranieni przez innych staniemy się krzywdzicielami innych, będziemy ranić innych. Tak często jest, jeśli te rany nie są uzdrowione. Sami łatwo możemy stać się krzywdzicielami. Jeszcze jedna sprawa, mianowicie kiedy wciąż jesteśmy do kogoś porównywani, jeżeli to nas wciąż dotyczy i nie wiemy, jak mamy w tej sytuacji postąpić, to uczmy się to przyjmować z cierpliwością, w duchu ofiary, z pogodą w sercu i życzliwością. Nie bądź tą osobą, która wykorzysta to tylko po to, żeby powstał nowy konflikt, bo to mnie krzywdzisz. Nie. Tutaj trzeba postąpić właśnie jak Jezus czynił przed Piłatem. Jezus zna to nasze cierpienie, które w nas jest, ale raduje się, bo widzi w nas swoje umęczone oblicze i nam za to przyjęte cierpienie wynagrodzi. To cierpienie możemy właśnie ofiarować w intencji krzywdziciela, tego człowieka, który tak wobec nas postępuje, o jego nawrócenie. Z tego wyjdzie wielkie dobro. To będzie znak, że zrozumieliśmy, na czym polega naśladowanie Jezusa Chrystusa i czym jest prawdziwa miłość. Amen.